Czytanie z księgi proroka Joela. Przepaśćcie się, a płaczcie kapłani. Narzekajcie, słudzy ołtarza. Wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego. Bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara z pokarmów i napojów. Zarządźcie święty post. Zwołajcie uroczyste zgromadzenie. Zwieście starców, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana Boga waszego i wołajcie do Pana. Ach, biada, co za dzień! Blisko jest dzień Pana, a przyjdzie jako spustoszenie od Wszechmogącego. Dmijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej. Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pana, bo jest już bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki, a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy, aż do lat przyszłych pokoleń. Oto słowo Boże.
Księga Joela. Jahwe jest Bogiem, dokładnie mówiąc, Joel, Jahwe jest Bogiem. Można sobie dać jedynym prawdziwym Bogiem. Składa się z dwóch części. W poniedziałek będziemy czytali drugą część, fragment drugiej części. Pierwsza część, żeby tę część zrozumieć, trzeba wiedzieć, że na terenie Palestyny czasami i teraz zdarza się plaga szarańczy. Mimo że są przeciwdziałania, żeby nie wylęgła się plaga szarańczy. A w starożytności od czasu do czasu to był koszmar w tamtym regionie. Szarańcza jest szczytem żarłoczności na każdym etapie rozwoju. Cała zieleń znika, w związku z tym padają zwierzęta, a na końcu ludzie. I taką plagę przeżywa Joel w tym czasie, kiedy jest powołany na proroka. Wykorzystuje tę plagę Bóg, żeby powiedzieć, że nie postawicie mi kiedyś zarzutu, kiedy będzie już sąd ostateczny, kiedy ostatecznie jedni staną po prawicy, drudzy po lewicy. Boże, a dlaczego nas nie upomniałeś wcześniej? No nie dałeś takiego porządnego klapsa, żebym ja z lewej strony przeszedł na prawo. Nie postawimy tego zarzutu, ponieważ Bóg nam pokaże historię rodziny ludzkiej, narodów, a szczególnie tych, którzy wierzą w Boga prawdziwego, dawałem wam klapsa i to tęgiego, żebyście z lewej strony przeszli na prawo, odeszli od grzechu, weszli w sferę błogosławieństwa Bożego. W czasach Joela znowu Izrael zaczyna lekceważyć grzech. Niby są pobożni, niby wszystko gra, ale w gruncie rzeczy to jest taka pańszczyzna. Jak co dla Boga, to tak w przeżyciu pańszczyzna. A nie spotkania z kimś bliskim, z ojcem, komuś jest wdzięczny. No jakoś to trzeba zaliczyć. Bóg dał plagę szarańczy. Nawet nie było na ofiarę świątyni. I prorok miał im powiedzieć, to nie jest nieszczęście w przyrodzie. Tak jak dzisiaj nie powinno się mówić powódź, to jest nieszczęście, bo władze terenu nie umocniły brzegów. To jest nieszczęście. Tylko, że to jest upomnienie. Że to jest upomnienie, że już świat tonie w niewierności, w lekceważeniu swego życia wiecznego, które przychodzi już tutaj, żebyście wzięli zaczątki życia wiecznego, żebyście byli zdolni w momencie śmierci wejść w życie wieczne. Bo teraz Sąd ostateczny odbywa się w momencie śmierci każdego z nas. Ostatecznie albo się zanurzamy w życie Boże, albo życie poza Bogiem. Taki zarzut Bogu stawią w Ewangelii Łukasza w rozdziale 16 od wiersza 19 bogacz. Był bogacz, jest przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Bogacz świetnie się bawił, a Łazarz razem z psami bogacza odżywał się resztkami. Taki był szczęśliwy swoim bogactwem, że nie miał czasu nawet zauważyć, że ktoś obok jest nieszczęśliwy. Oczywiście jest to przypowieść o arcykapłanie, o sługach świątyni. No i po śmierci Łazarz jest na łonie Abrahama, zbawiony, a bogacz męki cierpi. No i bogacz prosi, Boże, poproś Łazarza, żeby palec umoczył i przyszedł mi wargi na wirżu. Bóg mu na to odpowiada, jest to niemożliwe, jest przepaść. Dzieje was, on nie dotrze do ciebie. To znaczy, sprawa jest przesądzona. To poszli do mego domu. Mam jeszcze 5 braci, żeby oni tu się nie znaleźli. A po co? Mają Mojżesza i proroków. Niech żyj, słuchaj. Nie, ty wiesz, jak jest z tym Pismem Świętym. Gdyby tak ktoś z umarłych poszedł, to na pewno. I posłał Łazarza przed Paschą. Wyprowadził z grobu, posłał. Uwierzyli. Wyrok śmierci wydali na Jezusa. Chciałem powiedzieć po radziecku. Niestety, jak się człowiekowi bardzo darzy i ma wielkie mniemanie o sobie, to może coś bardzo wrednego, mówiąc po polsku, się w nim urodzić. Wredna natura. Bo szatan mówi, nie ma problemu. Bóg w tobie jest zakochany. Śmiertelnie. Plaga szarańczy jest znakiem, zapowiedzią, jaskółką, tego, co będzie. Sąd ostateczny to nie jest to, co będzie, tylko sąd ostateczny nieustannie się odbywa. Od czasu do czasu Bóg przychodzi i mówi, oddzielam dobro od zła, zabiera wam to, co was zaślepia na tej ziemi, żebyście pomyśleli o mnie, ale jak poprosicie, oddalę tę plagę. I oczywiście druga część Księgi Joela będzie mówiła o tym, że te szarańcze jest symbolem potępionych duchów, bo my nie tylko jesteśmy wydani w moc demonów, ale również ludzkich dusz potępionych, szarańcze. Dlatego Chrystus przez zmartwychwstanie chce być w nas, byśmy nie byli oklejani tą szarańczą. I później takie różne myśli nam wsiewa ta szarańcza. Wiecie, jakie myśli. Aż się sami dziwimy, skąd to się w nas bierze. Dlatego Jezus mówi, no niech twoja myśl będzie ze mną, przy mnie, żeby ci tamtego paskudztwa te duchy nie wsiewały. Takie różne pomysły. Symbolem grzechu jest w Piśmie Świętym i trąd, w tamtych czasach nieobliczalny, zaraźliwy, symbol grzechu, jak gdyby najgłębszy obraz grzechu, ale też i szarańcza. Szarańcza. Szarańcza wyjada nam w naszych wnętrzach życie Boże. W związku z tym czas obecnie przeżywany to nie jest czas odpocznienia, ukojenia. Czas obecnie przeżywany to jest tak zwana, według proroka Daniela, święta wojna. Bóg prowadzi wojnę z nami, abyśmy my nie prowadzili wojny z Bogiem, tylko Bóg w nas ze światem tej szarańczy i demonów.
Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie. Chwalić Cię będę, Panie, całym moim sercem. Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą. Zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia Najwyższy. Rozgromiłeś pogan, wygubiłeś grzeszników. Na wieki wymazałeś ich imię. Poganie wpadli do dołu, który sami kopali. W sidle przez nich ukrytym noga ich uwięzła. A Pan zasiada na wieki. Przygotował swój tron, by sądzić. Sam będzie sądził świat sprawiedliwie. Rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów. Alleluja, alleluja, alleluja. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucił złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: przez Belzebuba władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. Jezus jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże ostoi się jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polega, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go znajdzie, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przeozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż pierwszy. Oto słowo Pańskie. Zwróćcie uwagę na to, że początek według lekcjonarza tak brzmi: gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: przez Belzebuba. Inni zaś wystawiali go na próbę, domagając się znaku z nieba. Natomiast w Piśmie Świętym jest tak powiedziane: raz wyrzucał złego ducha u tego, który był niemy. Gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione i dopiero teraz. Lecz niektórzy komentowali mocą złego ducha. Zupełnie poroniony skrót, ponieważ celowo Łukasz tak pisze o różnej reakcji tłumu, a więc ludzi prostych i uczonych w piśmie, faryzeuszy, a więc chciałem powiedzieć ludzi, którzy o sobie mieli wielkie mniemanie, ale serce mieli wredne. Dlatego jeszcze raz was proszę, bądźcie tak uprzejmi i zawsze po przeczytaniu lekcjonarza sięgajcie do Pisma Świętego. Jeden i ten sam fakt. Uzdrowienie człowieka, który bardzo cierpiał. Był głuchoniemy. Czuł się poszkodowany. Nie akceptował tej historii. I zły duch go posiadł. Mówi: ja też jestem z Boga niezadowolony. Będziemy razem. Dlatego trzeba być zawsze z Pana Boga zadowolony. Jeden i ten sam fakt A tak bardzo różne wnioski. Tak bardzo różne wnioski. Tu jest katecheza. Ludzie prości, pełni zdumienia, wielbili Boga. A elita Izraela przez Belzebuba, ponieważ wyrzuca złe duchy, w związku z tym ma większą siłę. Ale to jest zła moc. Inni mówili, wcale przez to nie jesteś w stanie udowodnić, że jesteś Mesjaszem. Daj nam znak z nieba, który by nas proponował. No, oczywiście dalej będziemy czytać o znaku Jonasza. Wniosek. Jezus chce, byśmy zauważyli, że prawda nie jest dziełem tylko umysłu ludzkiego, wykształcenia, inteligencji. Ale prawda w człowieku jest dziełem i umysłu, i władz poznawczych, ale także i może przede wszystkim ludzkiej woli, prawości. To nie był lud święty, który pełen podziwu był, tylko prawy w sobie, niezakłamany. Ludzie prości nie czuli się zagrożeni przez Jezusa, ale uczeni w piśmie, faryzeusze czuli się zagrożeni. O, konkurent i to jaki skuteczny, no to my wytoczymy broń przeciwko tobie. Czyli będąc człowiekiem prostym, pokornym, łatwiej poznawać prawdę. Ludziom wielkim bardzo trudno przyjąć Jezusa, który zbawia mnie w krzyżu, w kenozie krzyża. Jeżeli przyjmują to jako prawdę teoretyczną, a nie prawdę, żeby Jezus to również taką drogą mnie osobiście prowadził. Dlatego nie dziwcie się, że pewnych ludzi w życiu nie przekonacie i nie szukajcie argumentów, bo nawet Bóg nie znalazł argumentów, żeby przekonać. Prawda jest funkcją ludzkiego umysłu i woli człowieka, jego prawości. Pamiętam kiedyś w początkach mego kapłaństwa, jak pracowałem w duszpasterstwie gadyńskim na Kulu, a były to czasy stalinowskie, więc światopogląd był atakowany. Ja dość byłem biegły w sprawach światopoglądowych, bo mi dobrze filozofia szła. No i na Kulu było sympozjum socjologów Polski. Przyjechała jakaś asystentka z socjologii z Poznania. Jeden ze studentów z Kulu jakoś coś tam powiedział Bogu. Ona mu powiedziała na to, Boga nie ma. Jaki Bóg? No więc on zaczął. Mówi, jak to? No popatrz. No. Ona na to wszystko? Nie. A on bezczelny typ wziął ją i przyprowadził do mnie i mówisz, udowodnij jej, że jest nie Bóg, bo ona tutaj i tak dalej. No nieładnie zrobił, ale go nie beształem, bo miał dobre intencje. No i delikatnie zaczynam z nią rozmawiać, jak sobie to wyjaśniasz, że jakoś tak samo to wszystko. Nawet ty, taka piękna, była ładna dziewczyna, tak sobie materia wymyśliła. Tak. Potańczyły jakieś tam molekuły, komórki. Ona na wszystko, nie. I wreszcie mi zaświetało w głowie i pytam ją, wiesz, pomijmy to, czy Bóg jest, czy nie ma. Pominę. Tylko ty mnie powiedz, jaki ty wolisz świat? Z Bogiem czy bez Boga? Bez Boga. Ja mówię, no dziękuję, już dałaś odpowiedź. Ty po prostu nie chcesz. I nie ma na ciebie siły. I z takimi się nie dyskutuje. Jak będziecie rozmawiać ze świadkami Jehowy, a nie rozmawiajcie, błagam, bo to strata czasu. To w pewnym momencie można zapytać, czy chcesz, żeby Bóg przyszedł na ten świat do człowieka, do mnie, do ciebie, bo oni rzucają bóstwo. I w stosunku do pewnych ludzi będziecie bezsilni i nie próbujcie argumentować, szukać argumentów. Zostawcie ich, bądźcie na tyle pokorni, bo Jezus nie przekonał. Natomiast Jezus, dając w Ewangelii, Duch Święty w Ewangelii Łukasza, w Ewangelii dla pogan, daje ten fakt grzechu przeciwko Duchowi Świętemu ze strony elity Izraela, żeby powiedzieć, dać zestaw powodów, dlaczego Jezus idzie do Jerozolimy. Żeby takim, którzy kwestionowali, że nie mocą Boga, ale mocą Belzebuba wypędza za duch. Idzie do Jerozolimy, żeby dać im ostatnią szansę, żeby w Jerozolimie osądzić ich sądem miłości i miłosierdzia. Bo oni dokonają odrzucenia miłości Bożej w Jezusie i przed zmartwychwstaniem i po zmartwychwstaniu. I przed zmartwychwstaniem i po zmartwychwstaniu przekupią straż rzymską. Dadzą pieniądze i każą co innego głosić. A oczywiście z dziejów apostolskich wiemy, że cień przewodzącego Piotra uzdrawiał, ludzie się nawracali, czuli się zagrożeni, aż wcale się nie nawrócili, tylko prześladowali apostołów, a Jezus powiedział chrześcijanom: starajcie się opuścić Palestynę, przynieść się do krajów pogańskich. Nie ma mocnych, nie ma mocnych. I ostatni wniosek z tej Ewangelii. Różne są rodzaje opętania. Jezus pokazuje opętanie człowieka, którego uzdrowił, i opętanie elity Izraela, którą pragną uwolnić od demona przez krzyż i zmartwychwstanie, przez znak Jonasza, ale nie dał rady. I w tym typie opętania najgroźniejszym jest dziś elita świata. W tym typie opętania. Opętanie wyjątkowo groźne, no bo jestem bardzo inteligentny. Ale dziś mamy radosną uroczystość Święto Różańca Świętego. To wam jeszcze coś przypomnę, o czym mówiłem. A jak dopiero zacznę opowiadać, to wam powiedzę: o tak, na pewno mówiłeś. Ale jak widzicie, już w tym wieku lubię powtarzać pewne rzeczy. To się jakoś tam określa medycznie, ale to mniejsze z tym. Wczoraj była mowa o modlitwie, że modlitwa jest przyjmowana w sercu Pana Boga. Jedyna pierwsza rodzina, która wróciła po maju, było zwycięstwo nad Berlinem. Jesienią na paszporty wróciliśmy z Syberii legalnie. Jedyna rodzina. I tak się w życiu zastanawiałem, dlaczego. Oczywiście rodzice próbowali z nami odmawiać wieczorami różaniec, ale myśmy z głodu, z tego wszystkiego padali jak muchy, zasypialiśmy. Rodzice też przemęczeni nie dali rady odmawiać tego różańca o powrót do Polski. Ale wtedy, kiedy mieliśmy, nie wiem, godzinę chyba czasu na spakowanie, dokładnie o drugiej w nocy, no trzecim, po spakowaniu się, kiedy już prykas wychodzić z mieszkań, ojciec wszystkim czapki pozdejmował rękami i przed obrazem Pana Jezusa i Matki Najświętszej odmówiliśmy pod Twoją obronę. Byłem, no, szósty rok mi szedł. Ale pamiętam, wszyscyśmy płakali oczywiście, ale z takim żarem i siłą odmówiliśmy, że na pewno całe niebo słuchało. I to była przyczyna, dlaczego kilka miesięcy wcześniej wróciliśmy z Syberii. Jednak ta modlitwa była przyjęta i nikt na Syberii nie umarł z głodu. A do rzadkości należały rodziny, żeby ktoś tam, albo wszystkie wymierały z głodu, z różnych chorób, tyfus plemisty, przede wszystkim szala. Lat temu naście, kiedy tutaj w Świętej Lipcie czekałem na śmierć, bo to medycyna mnie wysłała, żebym sobie oddał ducha, w pewnym momencie siostry karmelitanki mnie poprosiły z Gdyni Orłowo, ja tam do nich jeździłem, wykładałem i Apokalipsę, i sedno poszczególnych Ewangelii, no i nad morze chodziłem każdego dnia. Kiedyś poproszono mnie z mszą świętą o takiej rodziny miłości ukrzyżowanej Instytutu Osób Konsekrowanych. I wiózł mnie pan profesor z Politechniki, profesor od produkcji tych różnych urządzeń medycznych, lekarskich. Był na zjeździe naukowym specjalistów w tej dziedzinie w Kanadzie. Mówi, proszę ojca, zjazd jak zjazd, to mnie za bardzo nie interesował. Co robiłem, to robię. Natomiast jestem Bogu bardzo wdzięczny za jeden taki odczyt, na który poszedłem. Jakaś w Kanadzie pani przyjechała do tego miasta, gdzie on tam miał ten zjazd i opowiadała o obozie w Związku Radzieckim gdzieś tam na biegunie północnym. Sam raz był to obóz dla kobiet politycznie niebezpiecznych, że opowiadała to właśnie wtedy, kiedy było święto Matki Bożej Różańcowej, że w jednym z tych bloków, w którym ona była, ktoś rzucił inicjatywę, żeby wieczorem, kiedy już światło było wygaszone, kiedy już pod tarczą, że strażniczka odeszła, bo nie wolno było się głośno modlić, obowiązywała cisza przedwyborcza, odmawiały głośno różaniec wszystkie więźniarki. A to była rzesza tamtych kobiet w tym baraczu. Potężna modlitwa szła różańcowa. Każdego dnia, kosztem nocy. I w tym baraku zanikła śmiertelność. Więźniarki przestały umierać. W sąsiednim baraku codziennie pogrzeb. Po każdej nocy codziennie pogrzeb. I tak przez kilka miesięcy, aż to zostało przyuważone, i już ta strażniczka bardziej pilnowała, żeby one różańca nie odmawiały. Siła modlitwy różańcowej. Modlitwa daje życie. Pracowałem wtedy w Szczecinie, mógłbym tak do obiadu opowiadać, w Szczecinie, i miałem kontakt z panem, który powiedział, że jako bardzo młody chłopak był wzięty do Ławrów, przywieziono ich w tajgę, ogrodzono tę tajgę drucami kurczastymi i już tam w stopniowym mrozie oni mieli tam spać w tym śniegu, gdzieś się zagrzebać i rano sobie budować jakiś barak. Oczywiście bractwo sztywne, bo w śniegu zakopowane, bo ziemi nie można było rozkopać. Jakiś pan podszedł, mówi do mnie, mówi, słuchaj, ty jesteś młody, my tu wszyscy wymrzemy, ale ty musisz przetrwać. Ja ci dam receptę na to. I nauczył go litanii do Matki Najświętszej i mówi, dzień i noc powtarzaj, bez przerwy powtarzaj te modlitwy litanii do Matki i przeżyjesz. I on się nauczył szybko tej litanii, bo razem z nim odmawiał jakiś czas. Zasypiali razem odmawiając, bo w jednym dołku spali ze śniegu. Wstawali rano. No i przeżył. W warunkach, gdzie każdy z nas natychmiast by, bym powiedział, miał życie wieczne po takiej nocy. Szczęście życia wiecznego. Jest tajemnica mocy modlitwy. Korzystajmy z tego. Nie mówię korzystajcie, korzystajmy.